środku dnia.
No i dzisiejszego ranka wielu mieszkańcom Ukrainy nie było do wstania. Nie były potrzebne do wstania budziki ani nastawianie telefonów komórkowych. Obudzili się w nowej rzeczywistości od huku bomb i strzałów. Jedną z tych osób była pani Marina, która mieszka w wiosce pod Kijowem. Cała jej rodzina do ostatnich chwil liczyła na to, że konflikt z Rosją zakończy się pokojowo.
All of us, we've never been in such situation. Of course, I know that for 8 years it's the war in my
family. Nie byliśmy jeszcze w takiej sytuacji. Oczywiście wojna trwa na Ukrainie od 8 lat, ale dla mnie osobiście nigdy nie była tak blisko. Tego ranka obudziliśmy się o 5 przez eksplozję lotniska pod Kijowem. To mniej niż 20 kilometrów od mojego domu. Widzieliśmy je z okna. Było ich wiele, jedna po drugiej, później nadchodziły także z innych kierunków. Póki co wszystko działa. Internet, z telefonem są pewne problemy, ale to pewnie dlatego, że tylu ludzi do siebie dzwoni. Spodziewaliście się, że atak dotknie także Kijowa? Tam są główne obiekty wojskowe i to one zostały zaatakowane. A to jest tak samo wojna psychologiczna jak militarna, ale będziemy walczyć. Nie boisz się. Nie tak, że siedzę i się trzęsę. Oczywiście nie mogę przestać myśleć o tym, że mój dom może zostać zbombardowany w każdej chwili, ale to nie jest powód do tego, żeby cały czas się bać. Nawet ich nie nienawidzimy, bo to jest niszczące, wyniszczające, ale jesteśmy gotowi zabijać. Nie dostaną nas. Przygotowywałaś się na to przez ostatnie dni? Wcześniej kupiłam tylko leki, a dzisiaj jeszcze wypłaciłam pieniądze. Dużo ludzi to robi? Tak. Wszyscy myślimy o tym samym, ale dużo osób też wyjeżdża. Dużo aut jest na drodze. Ja sama mam na jutro 2 bilety na pociąg do Polski, ale nie jestem gotowa wyjechać. Nie chcesz opuszczać Ukrainy? Nie. Bo to twój dom. Tak. I szczerze rozumiem, że Europa nie chce się angażować w naszą sprawę, że to jest wygodne. Ale problem jest taki, że jutro to będzie także sprawa Europy. Putin się nie trzyma.
Przejmujące te słowa Mariny spod Kijowa. Ja sobie tak próbuję semantycznie ułożyć tę rzeczywistość ostatnich tygodni. Najpierw pamiętam, mówiliśmy konflikt. Wczoraj tutaj w studiu używałem określenia już agresja. To było to wzmacnianie przekazu. Od rana mówimy o wojnie. Wojnie wprost. Wojska rosyjskie zaatakowały największe ukraińskie miasta. Jest Kijów, Odessa, Charków, Mariupol. Pociski spadają niestety również niedaleko granicy z Polską. We Lwowie wyją syreny. A gościem audycji w środku dnia jest dzisiaj dr Rafał Wiśniewski z Instytutu Studiów Strategicznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Witam pana na Berwińskiego 5.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie doktorze, tak pomyślałem sobie, że możemy tę sytuację zobrazować europejską, światową, troszeczkę jakby był stół, który ma nogi i te nogi trzymają się na różnych fundamentach. Czy to jest tak, że dziś rano Władimir Putin i jego wojska wyrywały jedną z tych nóg i całe to bezpieczeństwo, które możemy sobie wyobrazić jako stabilną sytuację, chwieje się albo runie? Czy już runęło?
Myślę, że jest to bardzo trafne porównanie. Ponieważ niewątpliwie dzisiaj mamy takie przypieczętowanie, może rzeczywiście moglibyśmy tak mocno powiedzieć, końca ładu pozimnowojennego w Europie. A trzymając się porównania ze stołem i jego konstrukcją, powiedziałbym, że ta noga była systematycznie osłabiana, podcinana od 8 lat, a dziś mamy ostateczne kopnięcie, które tą część osłabia. I rzeczywiście musimy się przyzwyczaić do tego, że nasz kontynent przestał być tą częścią świata, w której wojna na dużą skalę z zaangażowaniem mocarstw jest niezwykle mało prawdopodobna czy niemożliwa. Mhm. I faktycznie coraz bardziej realny jest podział, no może trudno mówić o wykształceniu w pełni dwóch przeciwstawnych bloków, ale niewątpliwie marzenia o tym, co bardzo często od lat 90. nazywano wspólnym i niepodzielnym samodzielnym bezpieczeństwem przestrzeni europejskiej i euroatlantyckiej, no w zasadzie musimy odłożyć prawdopodobnie na długi czas. Jest to pogwałcenie zasad organizacji i organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, no i fundamentalnych zasad też Karty Narodów Zjednoczonych. I to jednoznacznie no, przekształca relacje między Federacją Rosyjską a państwami NATO, państwami Unii Europejskiej na najprawdopodobniej na długi czas jawnie nieprzyjazne.
Proszę Państwa, czy to jest koniec pokoju w Europie? Jak będzie wyglądała Państwa zdaniem najbliższe kierunki, ruchy, czego się Państwo spodziewacie? Czekamy cały czas na telefony do naszego studia 618-654-654. A ja pytam pana doktora Rafała Wiśniewskiego o to, co to znaczy, że wojna ma wymiar pełnowymiarowy, bo tak została ona określona przez strategów.
Tak, to trafne określenie, ponieważ tak naprawdę z wojną w Ukrainie mamy do czynienia od 8 lat. Od początku roku 2014, od początku okupacji Krymu i inspirowanej przez Rosję rebelii, ruchów separatystycznych w części regionu Donbasu. I od tego czasu i mieliśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym między siłami separatystycznymi i rosyjskimi z jednej strony, a ukraińskimi z drugiej. Jak również szerzej tym, co bardzo modnie obecnie się nazywa wojną hybrydową. Ja osobiście mam pewien dystans do tego pojęcia, bo ono czasami nam bardziej zaciemnia, o czym mówimy, niż wyjaśnia.
Nawet wyłagadza, mam wrażenie, troszeczkę to, co się dzieje.
Tak, a jednocześnie wszystko możemy nazwać wojną hybrydową i
wszystko
nic.
Wszystko i nic, no tak,
dokładnie,
to jest
ale
prawda.
Moglibyśmy tak powiedzieć, że te działania trwały przez
Odbierzmy pierwsze telefony. Pan Piotr, dzień dobry, witam pana serdecznie. Za chwileczkę pan Stanisław. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, co się zmieniło przez te ostatnie godziny od naszych rozmów poprzednich?
No właśnie zmieniło się to, że o ile dobrze pamiętam, to wczorajszy pan ekspert jakiś był, absolutnie zaprzeczał, że coś takiego się nie wydarzy.
Doktor Raubo, który mówił nawet dzisiaj rano, że ta decyzja jest kompletnie, totalnie nieracjonalna z jego perspektywy analitycznej.
No tak, ale no powiedzmy sobie szczerze, no to z punktu widzenia pana doktora, ale rozmawiamy o Putinie i jego głowie i tego, co się tam dzieje. No to jest człowiek, który ma armię taką, jaką ma, każdy, kto się interesuje, to je, no i nie cofnie się. Ja mówiłem wczoraj wyraźnie o militariach, nie o sprawach gospodarczych, bo gospodarczo, jakby się kraje zachodnie zebrały, to mogą Rosję udusić w kilka dni. Bardzo prosto, tylko do tego trzeba silnych osobowości, decyzyjności. Co tego, że Niemcy, Francja mają doskonały sprzęt wojskowy, dużo lepszy jak radziecki, ale tam się każdy boi go użyć.
Powiedział pan radziecki, ja bym tak nie lekceważył, nie? Wydaje mi się, że to nie wszystko jest takie przestarzałe, żebyśmy...
No, widzi pan, dobrze, że mi pan na to zwrócił uwagę, także to chodzi o osobowości, o polityków, którzy są na Zachodzie i uważam, że są...
Putin też jest jakąś osobowością, jakby na to nie patrzeć.
No właśnie, a zachodni politycy, pomimo, że mają dostęp do doskonałego sprzętu, to bardzo z podkulonymi okolami siedzą i... No i niestety wydarzyło się. Pan car Władimir pokazał, że jak chce, to idę i nic mnie nie interesuje. I tyle.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, panie Piotrze. Pan Stanisław. Halo, dzień dobry. Halo. Pan Stanisław.
No, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Widzę, że słyszę takie westchnienie w pańskim głosie.
Nie,
smutek.
Nie, ale wie pan, czy świat oszalał, czy stoimy na głowie wszyscy, bo wszyscy przywódcy światowi, że tak powiem, radzą, dyskutują, dzwaniają. No przecież to jest kupa śmiechu i nic więcej, co się dzieje wokół nas. Jeden człowiek trzęsie całym światem i na to nie ma lekarstwa. No przecież to jest jakaś paranoja.
To zobaczymy jeszcze, musimy poczekać, bo...
No nie, już nie ma na to czekać. To, co już się wydarzyło, jeśli jest...
Czekamy na reakcję, jaka ona będzie.
Tak naprawdę. Żadnej nie będzie reakcji, bo świat normalnie zgłupiał, cały świat zgłupiał. Bin Ladena, gdyby Stany Zjednoczone wcześniej wyeliminowały, to by nie było tego w Nowym Jorku, co było. Gdyby Hitlera wcześniej wyeliminowano, by nie było tego, co było.
A wyobraża pan sobie jakieś takie, powiem, brutalnie odstrzelenie Putina?
Ale no nie inaczej. No to jest jedyne wyjście. I wszystkie koszty możemy schować do szuflady, jest po zabawie. No przecież... No...
Zachód jest humanitarny.
Ale niech będzie, jeśli jest humanitarny, to niech dla tym ofiarom, które już zginęły do tej pory, odszkodowania, nie wiem, po 1 000 000 euro albo po ile, skoro taki dobry jest. Zginie 50 ileś osób przez jednego idiotę, a zginie prawdopodobnie znacznie więcej i jesteśmy humanitarni. Gdzie ty humanitarny wiesz? Bo ja nie mogę go znaleźć.
Zostawiam to jako pytanie retoryczne. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie.
Po prostu wszyscy na głowie postawione, co się dzieje.
Pozdrawiam A to jest serdecznie. Prawda. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze jeden telefon odbiorę i za chwileczkę wracamy do rozmowy z naszym ekspertem. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem zwrócić na co innego uwagę, bo z tego, co się orientuję, to naród ukraiński był podzielony. Część była za zachodem, część była zwłaszcza ta wschodnia Ukraina, część ludzi było za Rosją i naród taki, takie podzielenie to osłabia jako państwo.
To na pewno, bez wątpienia.
I mam taki apel tutaj do naszych polityków i tego, możemy się różnić, ale żebyśmy siebie szanowali, żebyśmy nie osłabiali naszego kraju, żebyśmy Polski nie osłabiali.
Ja rozumiem, to jest takie trochę odniesienie do tego, żeby w takiej sytuacji zapanowała jedność i wszystkie ręce na pokład.
Tak, wszystkie ręce na pokład, żeby mimo różnic, żebyśmy żyli w zgodzie.
Bardzo dziękuję za tę głos. Pozdrawiam pana serdecznie. Proszę się.
Dziękuję, do widzenia.
Trzymać w zdrowiu. Panie doktorze, Putin bardzo mocno w swoim orędziu zareagował na potencjalne ruchy ze strony Zachodu. Padło tam takie określenie, że jeśli Zachód zareaguje militarnie na inwazję, spotka się z radykalną reakcją Moskwy. I pada jeszcze jedno zdanie. Jesteśmy gotowi na wszystko. Jak pan to interpretuje?
To jest zdecydowanie groźba z wykorzystaniem arsenału nuklearnego też Federacji Rosyjskiej. Tego typu odstraszanie państw zachodnich jest stałym elementem polityki rosyjskiej i Rosja doskonale zdaje sobie sprawę, tak jak my i na co wskazywali słuchacze, że państwa zachodnie wykluczyły reakcję militarną, czemu naprawdę trudno się dziwić, bo jednak wchodzenie w otwartą wojnę z mocarstwem nuklearnym jest działaniem, które wymaga wielkiego namysłu i niezwykle ryzykowne. Natomiast paradoksalnie, idąc trochę może pod prąd wielu opinii, które oczywiście w zupełnie niezaskakujący sposób się pojawiają. Mówiliśmy o tym, jak narastała ta agresja, czy pełnoskalowa. Dzisiaj Rosja dokonała pewnego odwrócenia narzędzi swojej polityki wobec Ukrainy. Wcześniej instrumenty militarne wspierały działania polityczne, działania informacyjne, działania gospodarcze i można by sądzić, że władze rosyjskie...
Choćby odcinanie Ukrainy od tranzytu gazu, ten pomysł
na przykład,
z ominięciem rury poza Ukrainą.
Dokładnie. I było to zapewne oparte na takiej kalkulacji, że uda się w ten sposób zmusić Ukrainę do ustępstw, tak jak i państwa zachodnie. Natomiast ponieważ w ramach obecnej fazy kryzysu, od jesieni tak naprawdę Rosja nie uzyskała ani od Kijowa, ani od państw NATO żadnych ustępstw w odniesieniu do żądań, które były formułowane, wydaje się, że prezydent Putin uznał, że pozostaje tylko argument nagiej siły wojskowej i pełnoskalowej wojny. Zapewne tak. Dużo tutaj mówimy o racjonalności. I rzeczywiście patrząc z naszej perspektywy, możemy postawić poważne pytanie, czy dla Rosji i nawet dla rządów Putina w długofalowej perspektywie będzie korzystna i opłacalna.
To zaraz do tego wracamy. Halo, mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Podłączę się jeszcze do
Oczywiście.
Panu.
Oczywiście. Proszę bardzo. Proszę się podłączać. Po co jest ta audycja?
Rozszerzę ten wczorajsze pytanie o meczu, bo pan pytał. No ja jestem przekonany, że mecz się nie odbędzie, bo jeszcze wczoraj mieliśmy wątpliwości, a dzisiaj już chyba nie mamy wątpliwości.
A nie wiem, czy pan widział jeden z rosyjskich piłkarzy, Fiodor Smołow, umieścił na swoim profilu społecznościowym hasło nie dla wojny, dodając znak złamanego serca i flagę Ukrainy. To był rosyjski piłkarz, piłkarz zbor. Ciekawe.
No ciekawe, jak potoczą się jego losy dalej. Panie
redaktorze, myśli pan, że skończy gdzieś w klubie na Kamczatce? KS Workuta? To smutne. Śmiech przez łzy troszeczkę.
Bo taką decyzję to może podjąć tylko osobnik o mózgu, że tak powiem, jaskiniowca. Dobrze. Bo to jest ludzkości. Groźba właśnie tej odwetu nuklearnego to powinna dać do zastanowienia i podjęcia jakiejś konkretnej decyzji przez cały blok.
A czy ona nie mrozi tak naprawdę Zachodu, pańskim zdaniem? To, że Putin ma broń nuklearną?
No nie, oni, ale proszę zauważyć, że we wszystkich działaniach dotychczasowych Rosji, to Rosja nie poniosła jakichkolwiek strat, jeżeli chodzi o strukturę.
Raczej zyskuje.
Takie miejscowości jak Grozny, powiedzmy, tam całkowita demolka była, jak Donieck, powiedzmy, jak te republiki Osetia i tak dalej. To wszystko zostało zrujnowane, zniszczone, a Rosja nie. W związku z tym jedynym rozwiązaniem według mnie jest jednak dać odczuć Rosjanom, jak to wygląda. Jeżeli państwa świata się zmobilizują i doprowadzą do naruszenia struktur gospodarczych, chociażby z 20 miast w Rosji, to niech oni wiedzą, czym to grozi, czym to jest ta wojna, co oni wywołują.
Jak pan rozumie to pojęcie naruszenia struktury? Chodzi o jakieś gospodarcze reakcje, czy...
Gospodarcze, oni na gospodarcze to się śmieją.
A pan mówi wprost o zaatakowaniu tych miejsc? Znaczy,
oczywiście, tylko militarne rozwiązanie, poprzedzone ultimatum. Albo się wycofacie, albo będzie to trzecią wojną światową. I teraz, jeżeli taki argument nie dotrze do decydentów w Rosji, no to niestety musimy się szykować na najgorsze.
Panie Jerzy, to jest opcja atomowa, nawet jeżeli bez użycia atomu.
No dobrze, ale musimy być na to przygotowani. I ostatnia rzecz, poza tym, że oni starają się wykorzystać te rezerwy amunicji, powiedzmy, naprodukowane, oni przez cały czas produkują, to muszą gdzieś się upchnąć.
Czyli takie właśnie... samonakręcające się taka spirala. Oni produkują amunicję, trzeba ją wykorzystać, jeszcze więcej się jej produkuje, bo jest potrzebna, no i też znowu trzeba ją wykorzystać. Trochę taka sytuacja. Panie Jerzy, bardzo dziękuję.
Ostatni wątek, że potwierdzają się słowa prezydenta Kaczyńskiego, który mówił, że na końcu będziemy my. W związku z tym, że to już widać, że staramy się być okrążeni, bo z drugiej strony atakuje się nas z zachodu. Też proszę zauważyć, że Unia Europejska żadnego kraju tak nie atakuje w różnych płaszczyznach, tak jak Polski.
No tak, ale na dziś to trochę inny wątek. Póki co trzymamy się sytuacji. Pan rzeczywiście wczoraj też o tym mówił. Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Pozdrawiam serdecznie. Panie Rafale, nie mógł się pan do nas wczoraj dodzwonić. Próbowałem pana wyłapać gdzieś na antenie, ale dzisiaj pana witam serdecznie.
Witam serdecznie. Ciężko się dodzwonić, powiem szczerze, do was. No, 7 stopni, ładna pogoda, plus 7. Ja bym trochę tonował.
Pogoda nie pasuje, tak jak powiedziałem. Ona zupełnie nie pasuje do tego.
Dokładnie, ale bym tonował te nastroje. Dzisiaj jest tłusty czwartek. Też imieniny między innymi Macieja. Maciej zimę straci, się wzbogaci. Zobaczymy.
Panie Rwale, dziś tak, to chyba nie do końca na miejscu.
Chodzę w temat. Nie, sytuacja jest gorąca, wiadomo, ale mnie się wydaje, że to jest trochę może za dużo tej paniki w tym wszystkim. Wiadomo, że te leśne dziadki w Europarlamencie, które tam sobie żyją za miliony euro, to tam dopiero się obudzili, że tak powiem, ze snu. Coś się dzieje, coś trzeba.
Ale wychodzi na to, że Europa się chyba budzi.
Mnie się wydaje tak, że jeżeli by państwa Unii Europejskiej, znaczy jak będzie agresja na Polskę, to tam nie mamy co liczyć na Zachód. To tam to już wszyscy wiemy z historii, chyba myślę, no chyba jeszcze nie ma takich ludzi naiwnych, którzy jeszcze wierzą, że Zachód nas obroni. Ale ten, co się mówi, wydaje mi się, że jakby Europa, tak zwana zachodnia, jeżeli by poblokowano te wszystkie konta tych rosyjskich oligarchów.
Już to się dzieje.
Jeżeli to zrobią, no to oni, mówiąc po poznańsku, to ci wszyscy, że tak powiem, ludzie, biznesmeni, i tak mi się wydaje, że też ta generalicja...
Panie Rafale, a pan wie, w jakim...
Generalicja, no wiadomo, generałowie, no to nie są ludzie, no, że tak powiem, no, ciemni, ale no są za Putinem i są przeciwko Putinowi. Jeżeli ta generalicja, myślę, żeby mogli go, no, w jakiś sposób odstawić. Ja nie mówię, żeby go zastrzelić, bo to nie tak. Ale myślę, żeby można go odstawić i tak dalej, jeżeli poblokują te wszystkie konta, bo przecież to są wielkie interesy, ale przecież Putin z Zachodem...
Widzę, że coraz ciekawsze scenariusze, jak to dorwać.
Jeżeli Unia Europejska by poblokowała te wszystkie konta i tych wszystkich oligarchów, tych wszystkich biznesmenów i tak dalej, no to oni powiedzą, że tak powiem po poznańsku prosto, kurde, spadaj dziadu, no ja pierniczę.
Jakoś ten scenariusz, nie potrafię
nie
go sobie
możemy,
do końca zwizualizować.
Nie możemy nic zrobić.
Panie Rafale.
Prosto po poznańsku, ale no...
Może będzie po poznańsku, może inaczej. Bardzo dziękuję dziś. I kolejny telefon. Halo?
Tak, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Rano zaskoczyła mnie taka wiadomość, że prezydent Ukrainy dzwonił do Putina, no i nie odebrał telefonu. A czego on się spodziewał? Zamiast lecieć do Chin, do Turcji, którzy mają jakiś wpływ na Putina, latał po całym świecie.
Podobno Putin z Erdoganem rozmawiał dzisiaj.
Wszyscy klepali go po ramionach, zamiast najpierw lecieć i przede wszystkim do Moskwy i dogadywać się sam z Putinem, to latał wszędzie, a dzisiaj rano zaskoczony, że Putin nie odebrał telefonu. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Za chwileczkę wracamy do Państwa telefonów. Panie doktorze, te scenariusze, jak powstrzymać Putina, coraz bardziej takie radykalne. No ja się trochę nie dziwię słuchaczom, że oni się radykalizują, bo po prostu jest strach. Jeżeli tak blisko naszej granicy są cele atakowane wojskowe, mówimy o Tarnopolu, okręgu Iwano-Frankowskim, o Lwowie, no to myślimy także o tym, co NATO w tej sytuacji może zrobić. Jak pan skomentuje te głosy, które się pojawiają na antenie?
No rzeczywiście trudno się dziwić tego typu głosom w tak niebezpiecznej sytuacji. Może pomijmy opinię o ataku na Polskę z Zachodu, który nie wytrzymuje ta opinia żadnej konfrontacji z faktami. Zwróćmy też uwagę na to, że
to emocje,
tak jak
to
powiedziałem,
są
tak, to są emocje. Natomiast jakkolwiek Rosja wykorzystuje swoją, nazwijmy to w ten sposób, większą tolerancję na ryzyko, także działań zbrojnych w porównaniu z państwami sojuszu, to jednak mamy do czynienia z bezprecedensową przez te 8 lat konfliktu jednością i siłą reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Dziś, w tej sytuacji.
W tej chwili. Zobaczmy, że jednak Polska, chociaż nasza sytuacja geopolityczna pogarsza się zdecydowanie wobec tego, co dzieje się na terenie Ukrainy, jesteśmy w innej sytuacji dzięki nie tylko gwarancjom zapisanym w Traktacie Północnoatlantyckim, ale ich praktycznej realizacji, chociażby przez obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Także tutaj
wczoraj mówiłem na antenie, że Amerykanie patrolują ulicę Przemyśla na przykład i widać normalnie w gazetach są takie zdjęcia tych wozów patrolowych, które tam krążą. To takie symboliczne, ale
ten symbolizm ma znaczenie, bo w tym momencie Rosja musi zdawać sobie sprawę, abstrahując od tego, czy częścią planu rosyjskiego jest jakikolwiek atak militarny na Polskę w tej chwili, bo nie mamy żadnych takich sygnałów. Ale sama obecność, nawet symbolicznej liczby żołnierzy amerykańskich, oznacza, że w wypadku działań militarnych przeciwko Polsce Rosja znalazłaby się praktycznie automatycznie w stanie konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. I to też jest coś, co Kreml musi brać pod uwagę.
Panie doktorze, Polska chciałaby, aby został uruchomiony artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego, który powoływał NATO. Na czym to ma polegać? Bo z tego, co widzę, nie jest to narzędzie natury militarnej, raczej nadal politycznej.
Tak, jest to artykuł, który mówi o tym, że w wypadku pojawienia się zagrożenia dla bezpieczeństwa któregokolwiek z państw członkowskich sojuszu, mogą one wnosić o natychmiastowe konsultacje wszystkich sojuszników, więc rzeczywiście jest to mechanizm polityczny, ale który
wyższego stopnia? Niż to, co w tej chwili się dzieje, no bo konsultacje
niekoniecznie trwają. To jest pewien taki ruch dyplomatyczny, którego można było się spodziewać w tej sytuacji. Ma on zapewne pozwolić na pokazanie po raz kolejny jedności sojuszu w niezgodzie na to, co dzieje się w stosunku do
Ukrainy. To ma jakąś wartość, która może na Putina zadziałać? Ja przepraszam, że tak brutalnie to sprowadzam,
ale... Nie spodziewam się. To znaczy w ogóle to o czym mówimy, że w krótkiej perspektywie czasowej te możliwości oddziaływania na Rosję są ograniczone. Natomiast nie zgodziłbym się z tym, że Rosja nie odczuła skutków sankcji, które od 2014 roku są nakładane, bo one jednak się przyczyniły do izolacji rosyjskiej gospodarki, jej osłabienia i obecne sankcje będą jeszcze dotkliwsze. I w dłuższej perspektywie czasowej to będzie bolesne dla Rosji.
Halo, kolejny telefon, pan Krzysztof, dzień dobry.
Witam.
Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Pozwalam się wam dodzwonić. Trochę to łączę z opiniami ekspertów. Musimy tak hybrydowo dzisiaj to prowadzić. Chociaż sytuacja hybrydowa nie jest.
No, oczywiście polityka, no to wiadomo, jest zwodzenie, kłamstwa, tchórzostwo. Żyjemy w czasach, kiedy no to jest coraz bardziej widoczne. Oni po prostu ze sobą wszyscy tam grają, a tutaj ludzie na świecie jakby mają im kibicować, kto za kim jest. Generalnie żyjemy w czasach, kiedy Rosja stała się już mocarstwem, już parę lat, przeciwstawne do Stanów Zjednoczonych, a niebawem politycy właśnie z religiami ogłoszą pokój i bezpieczeństwo. I to niedługo nastanie, ale jeszcze musimy za tym trochę poczekać.
No to ciekawa opinia. Myśli pan, że najpierw musi być konflikt, żeby to doszło do momentu, że ktoś pojawia się jako wybawca, tak? Tak zwany.
To się stanie, tak, bo to jest zapisane nawet w Biblii, że ogłoszą pokój i bezpieczeństwo. Także musi to się wydarzyć. To już coś pozytywnego.
Tak, bardzo apokaliptycznie zabrzmiało. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam. I pan Mikołaj, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wczoraj chyba też rozmawialiśmy.
Wczoraj, przedwczoraj z panem redaktorem Chmielewskim.
Tak. No cóż, temat jest jeden, ale rozwija się sytuacja dynamicznie. Będzie wojna w całej Europie? Koniec pokoju? Pańskim zdaniem?
Miejmy nadzieję, że nie. Z tego, co czytam, z tego, co słyszę, mimo wszystko Ukraińcy sobie tam na froncie nieźle radzą, bo... Raczej to jest takie chyba wiarygodne źródło twitterowe. Oni tam od strony Białorusi odparli ten atak, zatrzymali Rosjan. Zniszczyli im czołgi i kilka samolotów. Tak więc należy mieć nadzieję, że Ukraina wytrzyma jak najdłużej. Wiadomo, że czym dłużej ten zamierzony przez Putina konflikt potrwa, tym większy jakby będzie może i opór w samej Rosji. Natomiast to, co powtarzam od dwóch dni, powtórzę po raz trzeci, no chory psychicznie człowiek postanowił sobie jakby odrodzić mocarstwo, które w granicach sprzed 10 lat.
Panie Mikołaju, a może to nie jest, nam się wydaje, że to jest chory psychicznie człowiek, może on ma swoją racjonalność przywódcy kremlowskiego, któremu na przykład potrzebne jest to do utrzymania władzy. Tak rozmawialiśmy z doktorem Wiśniewskim tutaj sobie to poza anteną.
To znaczy, panie redaktorze, oczywiście on ma swoją racjonalność, natomiast Adolf Hitler też miał swoją racjonalność. Ten atak ewidentnie przypomina atak Hitlera w 1941 roku na ZSRR.
Nawet podobna godzina rozpoczęcia, tak przepraszam.
Tak jest, czyli najpierw samoloty, ostrzał artyleryjski. Wiadomo, że niedługo podejrzewam w ślad za tym i pójdą żołnierze oraz czołgi. Natomiast samo jakby uprawomocnienie tego ataku, czyli ludobójstwo Ukraińców wobec rosyjskiej. Hitler też krzyczał, że w Polsce są mordowani przecież gdańscy Niemcy i tak to uzasadniał. Bardzo mnie niepokoi odnośnie tej operacji, jeśli chodzi o zaprzestanie tego ludobójstwa, bo wydaje mi się, że potwierdzają się poniekąd te plotki odnośnie tego, że Rosjanie mogą mieć listę osób po prostu do wymordowania.
Listy proskrypcyjne. No to wtedy, jak wkroczy wojsko...
Trzeba po prostu modlić się za Ukrainę, żeby wytrzymała jak najdłużej. Marzę o tym, żeby naprawdę żeby tą Rosję odcięto od Swiftu, chociaż nie wiem, patrząc dzisiaj na wyraz twarzy Ursuli von der Leyen, to miałem wrażenie, że za chwilę się po prostu popłaczę z niemocy. Natomiast powtórzę to po raz trzeci, bo powtarzam to, jeżeli postanowili sobie, że przywrócą Rosję do granic sprzed powiedzmy kilkudziesięciu lat, to w jaki sposób, i mam nadzieję, że politycy, wojskowi, ci wszyscy geostrategzy mają tego świadomość, że Kaliningrad też będzie musiał być przyłączony. W jaki sposób? No to trzeba już o tym myśleć teraz, a nie znowu się zbierać, oburzać się.
Nie ma pewnie czasu już na takie dyskusje. Panie Mikołaju, bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Pan Mirosław, długo pan czekał, ale cierpliwość nagrodzona. Witam pana serdecznie.
Witam, będę szybko dlatego mówił. Pierwszy temat, cały czas się mówi Putin. Przez tyle lat znamy historię Rosji. Był jeden taki człowiek jak Gorbaczow, który zaczął wprowadzać zmiany gospodarcze, jakieś zdrowe. No i szybko zniknął z tej polityki. Nie ma Gorbaczowa. Dlatego to nie rządzi Putin. Rządzi junta generałów, marszałków i innych aparatczyków, a to jest tylko marionetka. Druga sprawa, sankcje. Żadne sankcje nie pomogą na kraj, który bez wahania wymordował miliony swoich ludzi w obozach, zagłodził miliony i ukrywa to, po prostu dalej kłamie. I trzeci szybki temat, bo słyszę, że Ukraina coś tam próbuje mobilizację robić, jakieś działania. Ja tego zupełnie nie rozumiem, jeżeli od miesiąca stoi 100-tysięczna armia na granicach, a oni w tej chwili się zastanawiają nad mobilizacją.
Myślę, że chodzi o to, żeby rezerwistów powołać, no bo nie da się ich też trzymać pod bronią cały czas przez tygodnie.
Tak, ale ja tu powiem krótko, przyszło mi od razu na myśl coś takiego jak wojna sześciodniowa w Izraelu. W przypadku zagrożenia w ciągu kilku godzin większość narodu jest pod bronią i na linii frontu gotowa. Natychmiast są ludzie.
Panie Mirosławie, ja będę pytał w takim razie o to od strony takiej strategicznej naszego gościa, bardzo. Bo to ciekawy wątek. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Panie doktorze, no właśnie, na ile Ukraina sobie radzi w tej sytuacji? Myślę oczywiście o tym, co mówili słuchacze, czyli że te pierwsze ataki teoretycznie odparte, z drugiej strony ten przykład wojny sześciodniowej jest bardzo symptomatyczny. To jest oczywiście inna sytuacja, w jakiej znajdował się Izrael. Natomiast to jest państwo, które w permanentnym właściwie jest takim przygotowaniu, stand-by'u, powiedziałbym, militarnym.
Trzeba by powiedzieć, że bardzo trudno jest nam ocenić, jak obecnie wygląda, tak mówiąc umownie, sytuacja na froncie. Bo docierają do nas fragmenty informacji, których nie jesteśmy w stanie w tej chwili zweryfikować. To dopiero po upływie dni, tygodni będziemy mieli pełen obraz, jak rzeczywiście wygląda taka sytuacja militarna, taktyczna i operacyjna w terenie. Izrael też jest terytorialnie chociażby o wiele, wiele mniejszym państwem niż Ukraina, też posiadającym...
Chociaż otoczonym większym, ze wszystkich stron właściwie
Tak,
wrogami.
Ale pod kątem mobilizacji, wyprowadzenia wojsk na pewne pozycje wyjściowe jest to zdecydowanie łatwiejsze. Jest też niewątpliwie państwem o wiele większych zasobach finansowych, technologicznych, do pewnego stopnia, do pewnego momentu poparciem międzynarodowym. Mamy przykład tak zwanej wojny pięciodniowej między Rosją a Gruzją w wyniku ataku też na Osetię Południową.
To może jest bardziej...
Bardziej, ale też Gruzja mniejsze zdecydowanie terytorialnie państwo. Natomiast faktycznie bardzo wielu od lat analityków od spraw militarnych, chociażby z Polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, wskazywało na to, że od momentu rozpoczęcia tak naprawdę tej wojny w 2014 roku Ukraina podjęła ogromny wysiłek wzmocnienia swoich sił zbrojnych i stąd też dla Rosji nie będzie to bezkosztowa. Na pewno wojna i interwencja. Natomiast myślę, że w kontekście tego wszystkiego, o czym także słuchacze mówili, warto zwrócić uwagę na to, że to, co widzimy dzisiaj, to jest wyraz takiej nagiej siły i brutalności Rosji, ale paradoksalnie w całej tej rozgrywce politycznej i powodach, dla których to się dzieje, moglibyśmy to też interpretować jako wyraz bezsilności, ponieważ Rosja okazuje się nie jest w stanie utrzymać Ukrainy w swojej strefie wpływów ani ciekawymi dla Ukrainy ofertami współpracy gospodarczej, ani atrakcyjnością polityczną, kulturową. W zasadzie zostaje tylko naga siła,
czyli
i element przymusu.
Edek stanga, moglibyśmy powiedzieć, po prostu przymuszenie przez zgięcie karku siłowe.
Tak, bo wszystko inne zawiodło w tym momencie.
Kolejne telefony. Pan Jacek, jeszcze drugi telefon. Witam panów. Panie Jacku, halo? Halo, halo? Oj, chyba gdzieś nam pan zniknął. Prosimy jeszcze raz do nas zadzwonić. Panie doktorze, zapytam o zdanie generała Waldemara Skrzypczaka, który powiedział, że Putin nie będzie próbował robić czegokolwiek z nami, dlatego że skończyłoby się to dla niego katastrofą, ponieważ jesteśmy państwem natowskim, dobrze wyposażonym i zasadniczo Putin, nawet przy całej swojej nieracjonalności być może, o której mówią słuchacze, jednak tak daleko się nie posunie za żadne skarby.
Zgodziłbym się z opinią pana generała. Oczywiście myślę, że w kwestii analizowania sytuacji międzynarodowej powinniśmy unikać takich określeń, że z całą pewnością, na pewno, za żadne skarby, sytuacja
nigdy
wielokrotnie...
Nigdy.
Dokładnie. Takiej w ogóle bym powiedział. Natomiast mówimy o pewnych prawdopodobieństwach. I o ile No przecież to, co Putin powiedział w swoim przemówieniu, to jest jakiś jego ogląd świata, jakiś światopogląd, gdzie jednak Ukraina jest traktowana jako część tego rosyjskiego świata. Polska jednak nie była. Trudno mówić w Polsce o partii prorosyjskiej, która by mogła takie działania wspierać. Nawet gdyby teoretycznie byśmy założyli inwazję, gdzie, jak już mówiliśmy, tutaj raczej reakcja NATO jest niemal pewna, chociażby z racji na wojska innych państw sojuszu, które tutaj są. Nawet gdyby opanowali jakąś część naszego terytorium, co dalej? Utworzą jakąś republikę separatystyczną, to się wydaje zupełnie nierealne. I w innej skali, z podobnym problemem, Rosja będzie musiała sobie poradzić w przypadku Ukrainy.
Ukrainy. Zaraz do tego wrócimy. Halo? Halo.
Dzień dobry, Ireneusz.
Witam panie Ireneuszu, za chwileczkę pan Jacek, witam pana również. Słucham pańskiej opinii na temat tych ostatnich godzin na Ukrainie.
No ja wczoraj też się wypowiadałem, chciałem powiedzieć sam, że teraz się dowiedziałem z radia, bo nie słyszałem wcześniej, że tam coś się wydarzyło nowego na Ukrainie.
O matko, co pan robił przez ostatnie godziny? Cały świat grzmi na temat wojny we wszystkich miastach ukraińskich.
No nie miałem włączonego akurat niczego w tej...
trochę pan był szczęśliwy, oszczędził pan sobie w takim razie nerwów.
Jak to się mówi, trochę osobiste, to... No ale to już... Co do tych sankcji, sankcje powinny być wprowadzone, bo cały czas było mówione, że czekane na ruch Putina, że dopiero jak on wejdzie, no to będą sankcje.
To teraz mamy ten ruch.
No właśnie, ale ten ruch, te sankcje powinny być znacznie wcześniej, zanim coś się stanie, a nie przed, bo to też jest za późno. Co do armii niemieckiej czy tam francuskiej, też tam się ktoś wypowiadał, że to mają taką nowoczesną armię, guzik mają. Czołgi co trzeci jest nieczynny, tak samo jak śmigłowce we Francji i żołnierze niemieccy zajmują się piciem piwa. No to taki był kiedyś w którymś roku raport dotyczący armii Bundeswehry. No dokładnie. Mówię, tylko silna armia amerykańska.
Tylko to rozumie Putin.
Tak. I tam ktoś straszył tam użyciem broni nuklearnej. Putin już nie pierwszy raz się wypowiadał, już kiedyś się wypowiadał, bo tam zmienili strategię dotyczącą użycia broni nuklearnej. Chyba, że mają prawo jako pierwsi czy coś takiego, ale broni nuklearnej, znaczy ja nikt nie użyje.
Bo, niektórzy mówią, że to jest najbardziej defensywna broń świata.
Bo to służy tylko do straszenia, nie do użycia.
No tak, taki kapiszon na dużą skalę. No, bardzo dziękuję.
To, co by się stało, no to każdy, jakby to było zostało użyte, no to każdy widział w filmie The Day After. To tam było dobrze pokazane. No, dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. I pan Jacek też się pan naczekał. Witam serdecznie. Witam.
Projektorze, sankcje. O jakich sankcjach my mówimy i dla kogo? Na Putina sankcje nie działają. Powiem prosty przykład. Tak samo jak Unia Europejska wprowadziła na Polskę sankcje. Kto to odczuł? Nie nasz rząd. My, zwykli obywatele. Tak samo jak nakładają na Rosję, na Putina. Putin tego nie odczuje, tylko zwykły obywatel to odczuje. Mamy prosty przykład. Unia nałożyła na nas sankcje odnośnie emisji spalin CO2. Mamy 100% czy 200% gaz droższy? Mamy węgiel droższy? Mamy. To są te nasze sankcje, kochane, które nasz rząd, czy ukraiński rząd, czy ruski rząd, oni tego nie odczują.
Panie
tylko zwykli obywatele.
Obawiam się, że my w ogóle wszyscy odczujemy tę sytuację na Ukrainie.
Oczywiście.
I w Rosji, bo to idzie po całym światowym systemie bezpieczeństwa gospodarczego.
Ale to ci, jak ja zawsze się śmieję, ci, co siedzą w rządzie, tak zwane blisko korytka, oni tego nie odczują.
Czyli,
oni mają pieniędzy.
Czyli zwykły głos ludzi mówi my i oni. Tak, to jest taka stara dychotomia.
Powiem prosty przykład. Gdyby żył Stalin, to Putina już by nie było, bo by był dawno odstrzelony.
Albo Ukrainy
już by nie było też. Potrzeba Stalina, Lenina i Hitlera. Zrobiłby porządek. I powiem szczerze, jak był Hitler, napadł na Polkę, wybili się, potłukli się. Jak było, tak było. I ktoś jak Hitlerowi czy Stalinowi poskoczył, zaraz
Panie
go nie było.
Hitlera i Stalina teraz. Nie przywołujmy w tej sytuacji. Jest wystarczająco już ciężka sytuacja. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Że tu mój poprzednik ma jakąś miłość do towarzysza pierwszego sekretarza Stalina. jakby się chciało zaśpiewać, niech żyje nam towarzysz Stalin, co usta słodsza od Malina, ale by to winno...
Malinowy klub.
Tak. Chodzi mi o to, że no, Rosjanie, Rosja zaczęła tą inwazję na Ukrainę, no i no niedobrze to, ale no dzieje się jak się dzieje, prawda? No ale pytanie moje jest takie, co będzie dalej?
No właśnie.
Załóżmy, że oni pokonają tą Ukrainę, bo raczej tak się stanie. No chyba, że ta opinia publiczna rosyjska, jak zaczną tych kurczę chłopaków przywozić tam w czarnych workach, bo nie podejrzewam, żeby Ukraińcy w nich rzucali kartoflami, no się zbuntuje przeciwko Putinowi, no ale...
Nie pan, to już coś takiego było przy Kursku. Pamięta pan te ciała? Czy ciała? Ciała, których nie wydobyto, tylko te wdowy kurskie.
No więc właśnie o to chodzi.
Średnio
tak?
To chyba...
Średnio to jest możliwe. Ale dobrze, no i co dalej? On się gdzieś tam pewnie zatrzyma. Mhm. No i co? I co będzie dalej? Pytam.
To pytam o to naszego eksperta. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Pojawiła się taka teoria, że tak naprawdę w tej chwili odpowiedzią na to, co robi Rosja, powinno być natychmiastowe przyjęcie Ukrainy do NATO. Co pan na przykład na taką alternatywę? Czy to jeszcze bardziej ten stół, od którego zaczęliśmy audycję, rozchwiewa, czy stabilizuje? Czy Putin się przestraszyłby tego?
Myślę, że jeszcze zacznijmy od pewnego sprostowania, o czym mówił jeden ze słuchaczy. No, Unia Europejska nie nałożyła sankcji żadnych na Polskę. To był pakiet klimatyczny, który był przyjęty na poziomie instytucji unijnych i były kary Trybunału. To jest inna kategoria. Natomiast pytając o perspektywę przyjęcia Ukrainy do NATO, jest to zupełnie nierealistyczna obecnie opcja.
Doktorze, w momencie, bo dzwoniła się do nas pierwsza kobieta, jest pani Kasia. Chciałbym posłuchać też tej opinii. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry.
Kobiece spojrzenie na wojnę.
Kobiece spojrzenie na wojnę. No ja powiem szczerze, jestem przerażona. Mam wrażenie, że Putin ma takie zapędy jak Stalin, Lenin, Hitler, chociaż uważam, że Stalin był największym zbrodniarzem. Jeżeli Unia Europejska, przede wszystkim Niemcy, bo to przecież Niemcy i Francja w 2008 roku przeciwstawiły się wstąpieniu Ukrainy i Gruzji do Unii Europejskiej, nie zrobią jakichś radykalnych kroków, będą nadal prowadziły interesy, będą w spółkach rosyjskich i będą z tego korzyści ciągnęły i nie będą się liczyły z życiem ludzkim, to nic z tego nie będzie. No na Stany możemy liczyć, ale są daleko. Nie wiem, na ile Stany nam tu pomogą. Pewnie boją się trochę Chin. Na pewno czuję, że Rosja...
Ale Rosja też się pewnie boi trochę Chin. Tak myślę.
Ja myślę, że Rosja jest tutaj w zmowie jakiejś z Chinami przeciwko Ameryce, bo zapewne Chiny sobie ostrzą zęby na wielkie tereny, które posiada Rosja i chciałaby pewnie je zagarnąć, żeby gdzieś tych swoich ludzi rozlokować. Ale myślę, że to w jakiejś komitywie, to co mówią Chiny, to jest tylko taka gra polityczna.
Widziała pani taki filmik, w którym prezydent Rosji rozmawia z chłopczykiem i pyta chłopczyka, gdzie się kończy granica Rosji. Chłopczyk mówi, że naciśnienie Beringa, a Putin mówi, nie, granica Rosji nie ma granic Rosji. Tak, tam nie ma czegoś takiego.
Granice Rosji kończą się tam, gdzie chce Rosja. Myślę, że ta wojna to jest po prostu mydlenie społeczeństwa rosyjskiego. Oni żyją w ogromnej biedzie. Zresztą absurdem dla mnie jest to, że Ławrow mówi, że tak super jest w Rosji, a swoją córkę wysyła na studia do Wielkiej Brytanii. Zresztą to samo było u nas w bloku wschodnim. Nam mówiono, że Zachód jest zgniły, a Kwaśniewski jeździł na kursy angielskiego za granicę. Także oni po prostu żerują na tych ludziach, tam po prostu człowiek nie jest ważny.
Biedni Rosjanie jako społeczeństwo to jest po prostu kraj, który jest cały czas z syndromem Iwana Groźnego. Bardzo pani dziękuję, bo jeszcze na sekundę chcę doktora Rafała Wiśniewskiego zapytać właśnie o to, co dalej z tym wszystkim. Pan zaczął o tym mówić, to będzie taka puenta naszej dzisiejszej audycji.
No właśnie, bo możemy powiedzieć, że wojna jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i my nie jesteśmy w stanie z pewnością teraz określić, jaki będzie rezultat na polu bitwy. Ale możemy przyjąć, że w miarę prawdopodobny jest scenariusz, w którym Rosja militarnie wygra. Mhm. W takim najgorszym dla nas scenariuszu byłoby to zmiana rządu w Kijowie i zainstalowanie jakiegoś rządu marionetkowego zależnego od Moskwy. Ale pytanie, co po tym by nastąpiło? Przecież zdecydowana większość państw świata, tak to się stało z Donieckiem i Ługańskiem, tego po prostu nie uzna. Czyli Rosja zostanie z kolejnym państwem satelickim, wymagającym dużego wsparcia gospodarczego, gdzie nikt nie będzie inwestować. protestował, poza samą Rosją, która nie ma do tego środków, które w jaki sposób trzeba będzie utrzymywać? Trzeba będzie utrzymywać wysoki poziom gotowości wojskowej, co też jest bardzo kosztowne. I tutaj, jak mówimy o tej racjonalności, trudno powiedzieć, jak na dłuższą metę Rosji strategicznie miałoby to przynosić korzyści.
Panie doktorze, no to bardzo krótko. Cofnie się Putin o krok? Poszedł krok za daleko. Pańskim zdaniem?
No, to według naszej racjonalności to rzeczywiście może się Rosji nie opłacić. Pewnie w jego wizji świata było to konieczne. Trudno sobie wyobrazić, żeby teraz tej ofensywy się zatrzymali, ale nie jest pewne, jak daleko ta ofensywa pójdzie.
Doktor Rafał Wiśniewski, gość dzisiejszego w środku dnia, mówiliśmy o wojnie. O tym pewnie także będziemy mówić w najbliższych dniach. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.